Halleluja, chwała Jezusowi, gdzie z radością staję u was w zborze. Pędziliśmy do was, jeden brat z Gliwic mówi, że 130 na godzinę jechaliśmy do Wisły, bo z radością do was zawsze jedziemy. I wiecie, wierzę, że słowo, którym chcę się dzisiaj z wami dzielić, jest takim uniwersalnym słowem dla Kościoła w naszych czasach. Nie jest czymś w rodzaju żadnego niedzielnego kazania. W ogóle wierzę, że słowo, którym się dzisiaj będę dzielił, nie jest kazaniem. Jest czymś, co sam osobiście wielokrotnie doświadczam, przeżywam, analizuję. Jest takim słowem, wiecie, które właściwie zaczęło się od jednej kartki, a w tej chwili potrzebowałbym chyba kilku nabożeństw, żeby tak naprawdę w pełni się z wami podzielić tym, co Bóg położył na mym sercu w związku z tym tematem. Będę jednak streszczał się i będę chciał podzielić się tym, co jest najważniejsze. Wiecie, chcę mówić dzisiaj o Bożej resztce, o tym, że jesteśmy Bożą resztką. Ostatnio w kilku kazaniach na ten temat usługiwałem. Jest to taki mój temat ostatnio, który szczególnie dotyka mojego serca. O Bożej resztce, która ma przywilej głoszenia Słowa Bożego, która ma przywilej doświadczania Bożego wybaczenia, Bożego prowadzenia w nienormalnych czasach, w dniach, kiedy świat płacze, trzęsie się i boi. Kiedy wiecie, każdy, kto ma jeszcze telewizję i kto ją włącza, widzi, że tam się dzieje to, że w gazetach możemy czytać o tym, co 2000 lat temu Jezus zapowiadał, że będzie się działo. 2000 lat temu Ewangelia była tak samo aktualna jak dzisiejsze gazety, które można kupić w kiosku. Kiedy otwierasz dzisiaj gazetę albo włączysz wiadomości, to czytamy mur, wojny, śmierć, trzęsienia ziemi. Czytamy o walkach między królestwami i widzimy, że słychać kroki nadchodzącego Pana. Cię na każdym kroku wierzę, że Kościół dzisiaj powinien doświadczać siebie, swojego serca i swojej gotowości na to, że Jezus jest blisko. To jest to, czym naprawdę jest Kościół. I kiedy mówię o Bożej resztce i mam na myśli Bożą resztkę, kiedy Biblia mówi o takich ludziach nawet, a nie ja, to nie mam na myśli wcale naszej denominacji, może jako w nazwie Kościół Zielonoświątkowy, nie mam na myśli baptystów, nie mam na myśli ewangelicznych, w ogóle nie mam na myśli tego, co człowiek nazywa resztką i chcę wam pokazać coś niezwykłego w Słowie Bożym i pomimo tej burzy wierzę, że będziecie się w stanie, bracia i siostry, skupić nad Słowem Bożym. Resztka, Boża resztka, to nie jest zbiór przekonań. To nie jest zbiór jakichś naszych wniosków filozoficznych. I resztka nie nazywa się tak dlatego, że sama się tak nazwała, ale resztka Boża jest Bożą resztką, dlatego że Bóg mówi, że tylko wy zachowaliście wierność, tylko wy mi zostaliście o prawdziwych ludziach Bożego Królestwa, chodzących dzisiaj po powierzchni tej planety i wierzę, że już długo lud Boży nie będzie po niej chodził. Dla Kościoła zaczyna tu być ciasno. Dla Kościoła przestaje tu być miejsce. Kościół jest coraz mniej mile widziany na świecie i wkrótce Pan zamierza go zabrać do siebie. Wiecie, widziałem już tylu, którzy nazywali się wybrańcami i nazywali się Bożą resztką, ale nie mieli tej pasji w sercu, nie mieli tego ognia w sercu, tej gotowości do rezygnowania z siebie, ze swojego czasu, swojego odpoczynku dla Słowa Bożego. Chcę wam powiedzieć, bracia i siostry, nie ma nic piękniejszego. Jesteśmy z bratem Robertem od tygodnia w trasie głosząc Słowo Boże, modląc się z ludźmi, odwiedzając ludzi, rozmawiając z nimi, błogosławiąc ich. I wiem jedno, nie ma nic piękniejszego, co człowiek może robić w życiu, niż głosić Słowo Boże. Nie ma nic trudniejszego niż wspierać ludzi duchowo w życiu. Nigdy więcej ciężaru człowiekowi na głowę nie spadnie niż wtedy, ale to jest wielki przywilej móc znać, móc być głosicielem Słowa Bożego dla swoich sąsiadów, a w moim wypadku dla nawet zboru. Poczytuję to sobie za wielki przywilej, na który niczym nie zasłużyłem i zawdzięczam go tylko Bożej łasce. Chwała Jezusowi. Wiecie, mając pragnienie pogłębiania mojego duchowego życia, nie chcę szukać czegoś u ludzi, którzy mają to tylko, co mi właściwie przeszkadza podobać się Bogu. Chcę szukać, co znaczy naprawdę być Bożym wybrańcem, być Bożą resztką. Nie chcę się tak nazywać z powodu pychy, ale pragnę czuć i doświadczać tego, że jestem Kościołem Chrystusa z powodu Bożej obecności. I wiecie, Boża resztka ma jeden cel w naszych czasach. Oni zdecydowali się nie mieć nic z tej chwały, która należy się Panu. I dlatego wszystko, co robią, nie dla nich przynosi chwałę, a chwałę przynosi dla Jezusa. To jest ich natura, taka jest. Decyzja głębi ich serca, a nie tylko doktryna. Nie tylko coś wyuczone na pamięć. Czy żyjemy w świecie doktryn? Żyjemy w świecie napisanych scenariuszy. Wiecie, co to jest scenariusz? Scenariusz to jest to, co piszą, a potem według tego kręcą film. I pamiętam, że kiedy oglądałem filmy jako małe dziecko, czasami tata pozwalał mi oglądać jakieś filmy, to kiedy czasami bałem się, że bohater główny filmu zginie, tata zawsze mówił, że i tak się stanie, tak jak reżyser napisał, a nie inaczej. Wiecie, do kościoła to przyszło. Kościół pisze sobie dzisiaj scenariusze tego, jak będzie nabożeństwo, kiedy Bóg ma uzdrawiać, kiedy Bóg ma działać, kiedy Mu działać nie wolno. Ale chcę wam powiedzieć, Boża resztka nie zamierza brać Bożej chwały, ani niczego Bogu wyznaczać. Boża resztka wyznaje, że Jezus jest Panem. On prowadzi, On wiedzie, Jemu wszelka chwała. I Słowo Boże w Izajasza w 42 rozdziale mówi, że ja Pan, a takie jest moje imię, nie oddam mojej czci nikomu, ani mojej chwały nie oddam bałwanom. Nie odda czci ani chwały, ani cześć, ani chwała nie jest dla człowieka, nie jest dla bałwanów, a jest dla Pana. Amen. To jest to, co Słowo Boże mówi. I jeśli chodzi o bałwochwalstwo, Biblia zawsze ostrzega ludzi, że ci, którzy chwalą bałwany, dokładnie tacy się staną jak ich bałwany. Ludzki wysiłek, ludzkie decyzje dokonują różnych wyborów dzisiaj w czasach, w których żyjemy. Ale na koniec to Bóg zdecyduje, kto będzie miał udział w tym wspaniałym pochwyceniu, które nadchodzi, w tym wspaniałym zwycięstwie, ale my też decydujemy o tym naszym życiem. Wiecie, z tłumu, jako ludzie, potrafimy odróżnić, nie wiem, protestantów od katolików, to potrafimy. I co tylko jeszcze chcemy, nie wiem, baptystów od zielonoświątkowców, ale Bóg pośród Kościoła, pośród różnych zgromadzeń odróżnia swój lud. Chcę wam pokazać pewną historię z Biblii, która ostatnio w szczególny sposób dotyka mego życia, dotyka mego serca jako pastora. Modlę się, Panie, nie chcę mieć na rękach krwi żadnego z braci ani sióstr, którzy mnie otaczają. Chcę głosić to słowo, chcę wskazywać na tę resztkę. Otwórzcie wasze Biblię, jeśli nie macie z sobą dzisiaj. Księga Sędziów, 7 rozdział Księgi Sędziów. Chyba wszyscy znamy tą historię, ale mimo to chciałbym ją przeczytać dzisiaj i chciałbym, aby stała się naszą radością ta historia dzisiaj. 7 rozdział Księgi Sędziów. Od 1 wersetu na razie. Do 9. I to by na tyle dzisiaj chciałbym omówić. Od 1 do 9 Księga Sędziów. Jerubal, to jest Gedeon wraz z całym swoim zastępem, stał wcześnie rano i rozłożyli się obozem u źródła Harod. Zaś obóz Midianczyków miał na północ od wzgórza More w dolinie. I rzekł Pan do Gedeona, zaliczny jest przy Tobie zastęp, abym wydał Midianczyków w ich ręce, bo Izrael wynosiłby się ponad mnie, powiadając, sami się wybawiliśmy. Każ więc ogłosić ludowi tak, aby usłyszał, kto bojaźliwy i lękliwy, niech zawróci.
I dokonał Gedeon przeglądu, wskutek czego zawróciło z zastępu 22 tysiące, a pozostało 10 tysięcy. I rzekł Pan do Gedeona, jeszcze zastęp jest zaliczny, sprowadź ich w dół nad wodę, a zamiast ciebie ja ich tam wypróbuję, o którym ci powiem, ten pójdzie z tobą, pójdzie z tobą. Żaden zaś z tych, o których ci powiem, ten nie pójdzie z tobą, nie pójdzie. Sprowadził więc zastęp nad wodę. Wtedy rzekł Pan do Gedeona, każdego, który chłeptać będzie wodę językiem jak pies chłepce, odstaw osobno, tak samo każdego, który klęknie na kolana, aby pić. A liczba tych, którzy chłeptali wodę z ręki przy ustach, wynosiła 300 mężów. Cała zaś reszta zastępu klękała na kolana, aby się napić wody. I rzekł Pan do Gedeona, przez tych 300 mężów, którzy chłeptali wodę, wybawię was i wydam Midianczyków w twoje ręce. Cała zaś reszta ludu niech idzie, każdy do swojej miejscowości. Zabrali tedy z sobą żywność dla zastępu i swoje trąby. Resztę zaś mężów izraelskich odesłał do domów. Lecz owych 300 mężów zatrzymał, a obóz Midianczyków miał poniżej od siebie, w dolinie. Tejże nocy rzekł Pan do niego, wstań, wtargnij do obozu, gdyż wydałem go w ręce twoje. Amen. Aleluja. Wiecie, modlę się, żeby dzisiaj Duch Święty błogosławił to słowo. Modlę się, żeby to nie było po prostu wtorkowe kazanie, tylko aby to słowo, bracia i siostry, było dla was objawieniem tego, co Bóg dzisiaj pokazuje o Kościele. Nie mogę przeczytać całej historii Gedeona. Przeczytałem to, co moim zdaniem jest jakby fundamentem tego kazania, ale znacie tą historię i wiecie, o co tu chodziło. Wiecie, Bóg nie zmienił się. Wczoraj i dziś na wieki jest taki sam i nie potrzebuje Bóg wielu ludzi, żeby świat zobaczył Jego chwałę. Bóg potrzebuje tylko wiernych ludzi, żeby świat oglądał Jego chwałę. Wiecie, dlaczego Bóg nie potrzebuje wielu ludzi? Dlatego, że sam Bóg wystarczy. Bóg po prostu wystarczy. On w ogóle niczego nie potrzebuje. Ale potrzebuje wiernych ludzi, żeby świat mógł go oglądać. Wiecie, każde zwycięstwo naszego życia, jakie odnosimy, nie wiem, czy jest to słowo wam znajome. Wiecie, co to znaczy odnieść w swoim życiu zwycięstwo? Cię wielu z wierzących dzisiaj jest tak pogrążonych smutkiem tego świata, niewybaczeniem tego świata, ciężarem tego świata, że im się wydaje, że słowo zwycięstwo, że słowo radość pańska jest czymś nieosiągalnym. Ale każde zwycięstwo naszego życia ma przynieść mu chwałę. Bóg nie patrzy na ilość, bo Bóg sam wystarczy. Ilość dla Boga nic nie znaczy. On wystarczy. On jest Panem. Jakość oznacza, nasza jakość naszego życia oznacza, posłuchajcie, że Bóg się przyzna do naszego życia, że Bóg się przyzna do naszych modlitw, że Bóg się przyzna do tego, czym jesteśmy. My jesteśmy tylko wszczepieni tę chwałę jak gałązki, wszczepieni w Chrystusa. To jest nasz przywilej, być używanymi przez Boga. I wierzę, że twoje życie, dlatego, że dziś tu jesteś, to jest życie, którego Bóg używa. Czasem mam wrażenie, że niektórzy niedzielni tak zwani chrześcijanie myślą, że robią Bogu łaskę, dając Mu swoje życie. Niektórym się wydaje, że czas łaski oznacza, że to oni mogą robić łaskę. Czas łaski oznacza, że Bóg czyni nam łaskę. Czas łaski oznacza, że Bóg daje nam łaskę. Wiecie, wiemy, że tych 300 wystarczyło. I chcę wam powiedzieć, bracia i siostry, tych 300 wojowników przedstawia Kościół. Tych 300 jest ogólnie, to nie musi być 300, tutaj jest taka liczba, ale wiemy, że oni wystarczyli, choć nie pisze, aby byli najlepiej uzbrojeni, w najlepszą broń, czy nie wiadomo to. Co jeszcze? To nie były jakieś specjalne oddziały komandosów, które były najlepiej wyszkolone do tego, żeby pokonać Midianczyków. To była grupa ludzi, którzy okazali wierność swojemu Bogu, których sam Bóg uznał za wiernych, w których Bóg się dobaczył czegoś, co sprawiło, posłuchajcie słowa Bożego, czegoś, co sprawiło, że Bóg mógł ich używać. Mieli trąbkę, mieli garnek i mieli światło pochodni. Tak niewiele mieli w oczach świata. I chcę wam pokazać, wiem, że słyszeliście tę historię wiele razy, ale chcę wam pokazać dzisiaj coś o Kościele, bracia i siostry, co wierzę, że ubogaci wasze serce i jeszcze bardziej przygniecie do Słowa Bożego i do historii o Gedeonie. Mieli trąbkę, mieli garnek i mieli światło pochodni. W oczach świata byli śmieszni, w oczach świata byli nieskuteczni. Bóg ich wybrał. Wszystko, co mieli tak naprawdę, to niezrozumiałe Boże wybranie, które wielu z nas niesie swoim życiem. Czy czasami Bóg postawił ich po prostu z tym w świecie, aby przynieśli Mu chwałę. Kiedy patrzę na to, jak Bóg mnie wybrał. Wiecie, co znaczy, że Bóg mnie wybrał? To nie znaczy, że jestem lepszy. To nie znaczy, że jestem mądrzejszy. To znaczy, że jestem grzesznikiem, któremu została objawiona Boża łaska. Bóg się zmiłował nad moim biednym, nędznym życiem. Wybrał nie mógł i wybrał ciebie. Wybrał, bo mogło wielu innych być zbawiony, jednak nas wybrał. I wiecie, też nie wiem, dlaczego mnie wybrał. Kiedy patrzę na sąsiadów, wcale nie jestem lepszy niż mój sąsiad. Wcale nie robiłem lepiej niż któryś z moich sąsiadów, a jednak Bóg dał mi miłosierdzie i mogłem się nawrócić i mogłem przyjść do Niego. I teraz czytamy historię. Mamy historię o Gedeonie i czasy, w których żyjemy. Wróg nadciąga przeciwko Kościołowi, przeciwko Bożym ludziom i coraz więcej zborów w Polsce. Wiecie, jeżdżę po różnych zborach i widzę, coraz więcej zborów modli się, żeby Bóg ich trzymał w czystości, świętości. Coraz więcej zborów. Do niedawna były zbory, które mi mówiły, bracie Kulec, nie chcemy mieć nic z waszą Ewangelią. Szukali, wiecie, tańców, radości, śmiechów i nie wiadomo czego. Ci sami ludzie dzisiaj odkrywamy, że mamy tego samego ducha. Dzwonią i mówią, bracie, mamy dość tamtego. Chcemy się poddawać Jezusowi. Pan jest blisko. Widzimy, co się dzieje. Módlcie się z nami. I zaczynają młodzi ludzie w Polsce wołać do Boga. Ja widzę, że Pan Jezus jest coraz bliżej. Wierzę, że wieszamy jedne z ostatnich kalendarzy. Wierzę, że da nam Bóg przywilej być świadkami i uczestnikami spotkania oblubienicy i oblubieńca. Powiedzcie, chwała Jezusowi. Halleluja. Naprawdę tak myślicie, tylko za mną powtarzacie. Halleluja. Ja naprawdę się cieszę Bogiem. Tych 300 Bogu wystarczyło. Wiecie, tak jak w czasach Gedeona, lud Boży był ograbiany w tamtych czasach. Gdybyście studiowali całą tą opowieść o Gedeonie, powiem wam krótko, o co tu chodziło. W czasach Gedeona wrogowie nadciągali na podzielony Izrael. Izrael był skłócony i sami nie wiedzieli, w co wierzą. Szli to tu, to tam, biegali nie wiadomo za czym, nie wiedzieli, czego chcą. Kryli się po jaskiniach, a wróg ich grabił, niszczył. Oni zasiali, wróg to palił. Musieli się chować, uciekać. Byli ograbiani. I coraz więcej ludzi miało tego dość. Tak jak dzisiaj coraz więcej braci i sióstr mówi, nie bracie, mówi. Tak dalej nie będzie. Diabeł nie będzie targał moimi dziećmi. Diabeł nie będzie zabijał moich rodziców. Diabeł nie będzie już dłużej ograbiał moich bliskich z tego, co się im należy. I ludzie zaczynają widzieć, gdzie jest prawdziwy oręż, którym walczymy. Nasz oręż nie jest cielesny. Ja nie mówię teraz o ciele, ale ten Gedeon jest dla nas obrazem, dla Kościoła. Wiecie, lud Boży w czasach Gedeona był ograbiany i napadany, aż nie stało się jedyne, co może zatrzymać diabła. Aż Boża realność nie stanęła na drodze wroga. I tak samo wierzę, że będzie w naszych czasach. Wiem, że tak będzie w naszych czasach. Wiem, że tak jest dzisiaj. Wiem, że wielu ludzi, którzy nawróciło się, których nawrócenia oglądałem w ostatnim czasie, chociaż jest to garstka w porównaniu z tym, co chciałbym oglądać, wielu z nich ich życie staczało się. Diabeł targał ich życiem na lewo i prawo, ale pewnego dnia obudzili się i Boża realność stała na drodze diabelskim celom. Boża realność zaczynała świecić w ich życiu i Bóg zaczynał do nich przemawiać i ich prowadzić. I Pan zaczynał coś czynić. Cię, każdy, kto służy Bogu i czyta Biblię, widzi, że trwa wojna i koniec jest bliski, ale największa bitwa jest jeszcze przed nami. Historia o Gedeonie To historia o świadectwie, to historia o głoszeniu, to historia o krzyżu. To historia o Kościele, którą chciałem wam dzisiaj pokazać. Bóg dał mi tę historię, gdy modliłem się o słowo dla naszego zboru. Wiecie, można się pogodzić. Można się pogodzić z tym, że żyjąc letnim i byle jakim życiem będziemy doświadczać kolejnych diabelskich najazdów, kolejnych diabelskich rabunków i będzie nam zabierał coraz więcej. Ja wiem jedno, diabeł nie może zabrać tylko tego, co daliśmy Bogu w naszym życiu. Diabeł nie może zabrać nam tego, co Bóg chroni. Wiecie, daremnie czuwa stróż, jeżeli Pan nie chroni domu, jeśli Bóg nie zbuduje domu, mówi Słowo Boże. Wiecie, można się pogodzić z tym, że diabeł rabuje, ale nasze domy, nasze rodziny, nasze zdrowie, nasze myśli, to czym jesteśmy, Bóg mówi was, Bóg nazywa do was, Bóg mówi o was, moje dzieci. Bóg chce was otoczyć ochroną. Bóg nie chce być Bogiem, który, no gdzieś tam jest taki Bóg, co nas kocha, ale kto wie, jak to z Nim jest. Bóg nie takich ludzi szuka, którzy tak myślą. Chcę powiedzieć o słowie resztka. Chyba każdy, kto gotuje trochę w garku, wie, co to znaczy resztka. Resztka to jest coś, co zostało na koniec, kiedy już wszystko się skończyło. Czasami moja żona ugotuje taki dobry obiad, że zjem, a jak widzicie po mnie, moja żona dobrze gotuje. I kiedy zjem, to jeszcze ciut zostanie. Idę do kuchni i ta resztka jest jeszcze najlepsza, wiecie. Tyle zostało, a reszty już nie ma. U Boga resztka oznacza coś świętego. Coś, co wzbudza Boży strach w sercach ludzi. Wiecie, resztka, Boża resztka oznacza, że kiedy już wszyscy zrezygnują, kiedy już wszyscy powiedzą, że się nie da, kiedy już wszyscy powiedzą, że nie można, że to dłużej tak na świecie być nie może, w takich czasach nie da się żyć po chrześcijańsku, będą ludzie, którzy powiedzą nieprawda, a właśnie, że się da. Ja i mój dom będę służył Panu. Wiecie, rozmawiałem niedawno z jedną osobą, dosłownie 2 dni temu. W tamtym tygodniu rozmawiałem z inną. Przez ostatni miesiąc przeprowadziłem kilkadziesiąt rozmów duszpasterskich. I zobaczyłem wielkie zwiedzenie w sercu wielu chrześcijan. Chrześcijanie dzisiaj wierzą, że muszą kręcić, że nie mogą żyć uczciwie, że nie mogą po prostu żyć tak, jak Bóg chce, byśmy żyli w Słowie Bożym, bo po prostu życie ich zmusza do tego, żeby było inaczej. I są zaskoczeni, kiedy im mówię, nie możecie tak żyć. Nie możecie po prostu kraść i kłamać tak, jak cały świat. Oni mówią, bracie, no to jak mamy żyć, jak tak nie możemy żyć? Ja mówię, nie wiem, jak macie żyć. Biblia mówi, że przyjdą dni, że nie będzie można kupować i sprzedawać, jeśli ktoś nie zawrze paktu z systemem tego świata. Albo mamy z nimi spółkę i żyjemy tak jak oni, albo mamy różnicę. Ta różnica polega na tym, że oni widzą, że my nie zamierzamy okradać tak jak oni. Sami widzicie, że wszystko dziś jest zbudowane na korupcji. Korupcja wsiąkła tak bardzo w nasze życie, że sami jej nawet nie widzimy. Ja sam ją odkrywam w swoim życiu. Rzeczy, które wydawają mi się normalne. Powiem wam, są rzeczy, które wydają się normalne, które Bóg zaczął objawiać naszym zborownikom, że są złe. Niedawno jeden z moich braci wyrzucił wszystkie programy w swoim komputerze i z trudem może obsługiwać swój komputer, bo odkrył, że większość oprogramowania, jakie ma, jest pirackie, a to oznacza, że jest kradzione, nielegalnie skopiowane i nawet niezapłacone. I wiecie, ten człowiek mało się nie rozpłakał, jak to odkrył. A inni, wiecie, nie chcą widzieć tego. I przyzwyczajamy się do tego. Resztka pojawia się wtedy, kiedy następuje koniec. Gdy wydaje się, że jakoś po ludzku właściwie sprawy się już uporządkowały, że Kościół będzie sobie robił swoje, że świat już dłużej, no dalej się już chyba nie posunie. Chcę wam powiedzieć, świat się posunie tak daleko, jak tylko mu pozwolimy się posunąć i będzie chciał niszczyć wasze życie tak dalece, jak mu na to pozwolicie. W zborze Gedeona przyszedł moment, kiedy Gedeon i kilku ludzi powiedziało dosyć. Kiedy Bóg mu się objawił, kiedy życie zaczęło się zmieniać, 32 tysiące ludzi stanęło za Gedeonem i powiedzieli nie, nie będzie więcej wróg grabił naszej ziemi. 32 tysiące ich za nim stały. Naród, który był zmęczony najazdami, otrzymuje przywództwo i zaczyna się nowe poruszenie. Zaczynają wierzyć, że mogą. Bóg objawia się Gedeonowi i mówi do niego: mąż waleczny. I kiedy Bóg do niego przychodzi, Gedeon mówi do Pana: Panie, gdzie jest realność Słowa Bożego? Gdzie jest realność wszystkich świadectw, które znam? Realność tego, co przeżywał Mojżesz, tego, przez co szedł Boży naród. Gdzie to wszystko jest tak naprawdę? Czy to już tylko historie? Czy w ogóle jeszcze coś Bóg może? Panie, jestem tchórzem, nic nie mogę. I powiedział wszystko, co Bóg chciał słyszeć. Bóg pokazał mu wtedy, że posłał go nie po to, żeby o tym myślał, nie po to, żeby o tym marzył, ale po to, żeby zaczął tym żyć. Bóg nas nie posłał po to na ten świat i nie po to Syna najpierw posłał, a potem nas jako Kościół, byśmy się tylko w niedzielę tu zgromadzali i abyśmy marzyli, że fajnie by było, gdyby to tak naprawdę mogło być. Największym zwiedzeniem chrześcijańskiego życia jest, kiedy mówimy: no wiesz, bracie, to tam Biblia Biblią, ale wiesz, życie życiem. Wiecie co? Nie jestem starym człowiekiem. Mówię, że jestem młodym człowiekiem. Może są młodsi ode mnie, co mają 10 lat, ale ja nie jestem stary. Jak masz 60 lat, też nie jesteś stary. I coś ci powiem, nie wiem, ile byś miał lat. Przed nami wieczność. Bóg nazywa nas swoimi dziećmi. Jeżeli to słowo, które do was głoszę, jeśli to słowo, w które wierzę, nigdy w moim życiu nie będę mógł realnie doświadczyć i przeżyć, to nie chcę w nie wierzyć. Ja wiem jedno, Bóg wczoraj i dziś ten sam i na wieki. Pan jest prawdą, Pan jest realnością i przyjdzie Pan na ratunek temu przeklętemu krajowi, w którym żyjemy, którego diabeł już tak oszukuje. Wiecie, nasi politycy, nasze rządy, chociaż się o nich modlimy, są pośmiewiskiem na całym świecie. Ja wierzę, że musi się coś zmienić. I za Gedeonem oni stali. 32 tysiące. A Gedeon chciał powiedzieć Bogu, że się nie nadaje. A nie wiedział, że to wszystko, co Bóg właśnie chce usłyszeć. Dokładnie to Bóg chce usłyszeć, co mówi w tym słowie. Beze mnie nic nie możecie, mówi Pan. Amen. Bóg chce usłyszeć z Twojego serca dzisiaj głos: Panie, bez Ciebie nie mogę nic. Bez Ciebie naprawdę nie mogę nic. Ci dzisiejsze te nowe doktryny różne, te nowe wesołe pioseneczki próbują wskazywać, że Bóg to jest wódz, ale Kościół to tak naprawdę grupa takich facetów silnych i kobiet, którzy wszystko mogą. Ostatnio słuchałem kasety z pieśni z czasów prześladowań Kościoła. Ta kaseta jest u brata Janka teraz. Wiecie, kiedy słuchałem tamtych słów, to zobaczyłem tamten kościół stał z drżeniem przed Bogiem i prawie każdym swoim słowem wskazywał: Panie, Ty jesteś nasze schronienie. Ty nasza ucieczka jesteś. Ty nasza siła jesteś. Ty jesteś naszym cudem, naszym ratunkiem, naszym zbawieniem wszystkim. Wskazywali wszystkim, że bez Jezusa nic nie mogą. I mamy tu coś niezwykłego. Mamy, kiedy patrzymy na Gedeona, Bożą opinię o teraźniejszości i przyszłości. Teraźniejszość mówi: Bóg jest was za dużo. To nie jest zmartwienie dzisiejszych pastorów ani zborów. Jest was za dużo. Albo tak się nam wydaje, że nie jest. A drugie to jest Boża opinia na temat tego, czym to się skończy. Wyniesiecie się ponad mnie, jeśli dałbym wam zwycięstwo. Dlatego muszę wybrać. Wyniesiecie się ponad mnie, Boga, a Bóg wiedział, czym się skończy. Jeśli naród wpadnie w pychę, to będzie koniec narodu. Wiecie, nie chcę powiedzieć, że Bogu nie podobają się duże zbory, nie zrozumcie mnie źle, ale Bogu nie podoba się, gdy wierzymy w naszą wielkość zamiast w Jego wielkość. Bogu nie podoba się, gdy wierzymy w naszą potęgę, w nasze bezpieczeństwo, zamiast w Niego, zamiast bezpieczeństwo w Jego dłoniach. To On jest tym, który prowadzi. To w Nim kładziemy naszą ufność. Wiecie, nie mogę się powstrzymać, żeby nie powiedzieć. Mieliśmy w zborze u nas rosyjską grupę niedawno i teraz tylko rozłożę ludziom kasety tej grupy. Byliśmy tak zbudowani, Wiecie, ci bracia opowiadali takie świadectwo, które ostatnio ciągle powtarzam wszystkim, bo tak bardzo dotknęło mojego serca, o właśnie ufności w Bogu, w Bożą potęgę. Opowiadali o pewnym bracie, który poszedł do wojska i służył na statkach. I podczas ogromnego sztormu, kiedy statkiem rzucało na lewo i prawo, kiedy potężne fale przewalały się przez pokład, mieli uszkodzony mast. I kapitan szukał, kto by wyszedł na górę i zamocował tam, coś odleciało, coś się połamało i trzeba było wyjść na mast, dokonać remontu w czasie sztormu. Ale takiego śmiałka nie było. I właśnie ten jeden wierzący brat wyszedł i powiedział, ja to naprawię, ale naprawię to o 12:00. Wiecie, przygotowywali go do tego, żeby to naprawił. I kiedy przyszła 12:00, wdrapał się na ten mast, wyszedł tam wysoko, zaczął naprawiać tą usterkę pośród tego sztormu, ryzykując własnym życiem. I kiedy skończył, to jedno pytanie miał do niego kapitan. Dlaczego powiedziałeś, że o 12:00 to naprawisz? A on mówi, kapitanie, kiedy odchodziłem do wojska, moja mama żegnała mnie w drzwiach, kiedy szedłem tutaj. I powiedziała, synu, gdziekolwiek cię armia wyśle, gdziekolwiek cię rzucą, chcę, żebyś wiedział jedno, co dzień o 12:00 modlę się o ciebie. Co dzień o 12:00 przynoszę ciebie Panu. Jest potęga w Bożych rękach, amen. Jest, wiecie, Bóg nas może utrzymać, Bóg nas może ustrzec, Bóg to ma. Wiecie, to jest, to Bóg trzymać będzie tą resztkę, swój Kościół na tym świecie. Wiecie, co jest tajemnicą resztki? Chcę wejść głębiej w Słowo Boże teraz, zanim zacznę mówić o Kościele. Wiecie, zebrał tę wielką armię Gedeon, 32 tysiące ludzi. I zdawało się, że mają przebudzenie. Tak jak dzisiaj się czasem mnóstwo ludzi zbierze gdzieś. I zdaje się, że no teraz to już chrześcijaństwo w Polsce eksploduje. Ale to nie jest tak, Bóg tak nie patrzy. Zebrał tą wielką armię Jezus. Mówię teraz, Jezus zebrał lud. Tak jak Gedeon zebrał lud w najgorszych czasach w Izraelu. Kiedy Izrael był pod okupacją Rzymu. Kiedy ludzie nie wiedzieli już sami, w co wierzą. Przyszedł Jezus, urodził się w tym skorumpowanym Betlejem. Pośród nienawiści ludzi szedł w kierunku krzyża i głosił. I pewnego dnia zebrał Jezus wielką armię, taką samą jak zebrał Gedeon, tylko że nie powiedział im o ciężkiej bitwie, nie powiedział im o tym, że idą walczyć z Midianitami. Powiedział im podobne słowa, ale były to słowa dla Kościoła, słowa skierowane do wielkiej armii, która stała i słuchała Jezusa i powiedział do nich, po pierwsze, kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech bierze krzyż i mnie naśladuje. Im bliżej było krzyża, tym mniej ludzi za nim szło. Potem stali na polach i słuchali Pana, a On powiedział, kto nie pije mojej krwi i nie je mojego ciała, nie jest mnie godzien. I setki odwróciły się od Pana. Wracali do domu, mówiąc źle o Jezusie. Stukając się w czoła, mówili, On szaleje. I nie chcieli więcej za Nim chodzić, mówi Słowo Boże. A On posuwał się jeszcze dalej i mówił, kto utraci swoje życie za mnie, ten naprawdę dopiero zyska swoje życie. Chwała Jezusowi. Zobaczcie, jakie to podobne do tego, co się stało u Gedeona. Gedeon zebrał 32 tysiące ludzi, a Bóg do niego mówi, przesiej tych ludzi, zobacz, którzy są prawdziwi, którzy są Twoi. I usłyszeli, że walka będzie trudna i usłyszeli, że może przyjść strach. Wróg wiele zniszczył im już bez walki. A teraz mają pójść na wroga. I diabeł nie zamierzał oddać niczego bez walki. Bóg na koniec zamierzał w 300 ludzi położyć swoje świadectwo. W tych 300 zamierzał położyć swoje światło. Oni mu wystarczali. Chciał tych, którzy nawet pijąc wodę, nie odrywali oczu od miejsca wędrówki, od miejsca walki, miejsca pielgrzymki. I Gedeon powiedział do nich, że walka będzie trudna, że nie będzie prosto. I powiedział im radykalne słowa. I 22 tysiące ludzi poszło do domu. Zostało 10 tysięcy ludzi. Wszyscy pewni, że no teraz to już jesteśmy tym prawdziwym kościołem. Już kto jak kto, ale my to jesteśmy ci prawdziwi, nie poszliśmy do domu. I wyszli na brzeg. Na brzeg rzeki wyszło 10 tysięcy ludzi. Gdyby wróg wtedy zaatakował, większość straciłaby głowę, życie nie wiedząc nawet jak. Ale wróg nie mógł zaatakować, bo Bóg jeszcze zamierzał siać naród. Byli pośród nich stróże, wędrowcy, pielgrzymi, Boży marzyciele. Byli na tym świecie, ale nie z tego świata. Bóg widział, że nie odrywają oczu. Bóg widział ich czujność i wybrał ich. Tych 300 miało wystarczyć Bogu. Wiecie, z wojskowego punktu widzenia tamtych dni to katastrofa. Że tylko z armii zostało 300. Wtedy armia naprzeciw armii stawała i się bili. To katastrofa. A dopiero dzisiaj odkrywają, że małe armie, które są dobrze wyszkolone i wierzą w to, co robią, są lepsze niż duże armie z poboru, w których żołnierze myślą o jednym, żeby do domu jakoś wrócić. Armia, która walczy z przekonaniem, jest zawsze lepsza. Co jest w tej historii dla nas? Wiecie, jakie wnioski możesz wyciągnąć teraz siedząc w ławce? Chcę dojść teraz do najważniejszego miejsca Słowa Bożego. Posłuchajcie teraz uważnie. Powiem wam teraz bardzo ważne rzeczy dotyczące Kościoła Chrystusa. Wiem, że żaden z was nie jest tu dziś przypadkowo. Jak ostatnio, kiedy tu byłem, powtórzę to samo, co powiedziałem ostatnio. Gdyby to była niedziela, wiedziałbym, że pewnie pół zgromadzenia jest przypadkiem. Bo przyzwyczajenie, no niedziela to niedziela, w końcu trzeba przyjść. Ale wiem, że dzisiaj nie przyszli tu przypadkowi ludzie. Przyszli poszukiwacze prawdy, miłośnicy Słowa Bożego, ludzie, którzy nie zamierzają tu zostać razem ze światem. I coś ważnego chcę wam powiedzieć. Jaki jest cel tej, jaki jest sens tej historii dla nas? Jakie wnioski możesz wyciągnąć z niej ty, siedząc dzisiaj w ławce w kościelnej? Spracowany człowiek jesteś. Może, bracie, siostro, ciężko pracowałeś w polu? Może ciężko pracujesz gdzieś? Ledwo żyjesz swojej wypłaty i mówisz, bracie Kulec, dobrze się bratu mówi. Z kazalnicy brzmi dobrze, ale tak bardzo pragnę Boga i tak naprawdę nie wiem czasami, gdzie się zwrócić. Chcę ci powiedzieć, Pan Jezus ma dla ciebie odpowiedź, a Duch Święty dzisiaj zaświeci światło w twoim sercu. Nie jesteś sam. Nie jesteś sam. Ta historia mówi nam o odrzuceniu swojej letności. Mówi o odrzuceniu odstępstwa od Boga. Mówi o tym, aby człowiek przybliżał się do Boga. Bóg patrzy na to, co robisz. Bóg patrzy na to, co robisz. Dziękuję. O, dziękuję, chwała Bogu. Bóg patrzy na to, co robisz i od tego zależy Jego wybór co do twojej osoby. Dzisiaj wielu ludzi uwierzyło, że to jest wszystko jedno, co się robi i tak się idzie do nieba. Są kościoły, które wierzą, że wszystko jedno, jak żyjesz, zbawiony, to zbawiony i koniec. To jest, coś wam powiem, kościół antychrysta. Bo tylko antychryst może włożyć w serca ludzi myśl, że bez uświęcenia się ktoś będzie oglądał Boga. Bo Chrystus był święty, oddzielony i uczył nas o świętości i oddzieleniu. I jeśli ktoś dziś wierzy, że bez tego można oglądać Boga, to ja nie wiem, z jakiego ducha wierzy. Bóg patrzy na to, co robisz. Powiem wam prosty przykład. Jeden z prezydentów, nie chcę tu nazwiska używać, znany prezydent, który miał ciągłe afery seksualne, na pewno o nim pamiętacie, chodził do kościoła ostentacyjnie, tak z Biblią, w każdą niedzielę i czasami go było widać w amerykańskiej telewizji, jak idzie z Biblią do kościoła. Ale w tygodniu afera za aferą z nim była. W jego kościele pastorem był człowiek, który był marksistą. I nauczanie tego kościoła brzmiało, że możesz żyć jak chcesz, bo Bóg jest miłością i tak wszyscy idą do nieba. I z powodu tego, że właśnie tak brzmiało nauczanie w jego kościele, ten człowiek żył też tak jak chciał i dlatego mieliśmy te afery wszystkie. To nie był nasz prezydent. Nie mówię o polskim prezydencie teraz. Kto na pewno większość z was wie, o czym mówię. Bóg patrzy na to, co robisz. To nie jest obojętne, co robisz. Wiecie, czasami ludzie mówią, no co ja mogę? I żyją zgodnie z tym kłamstwem i oszukują siebie. Bez Jezusa nic nie możesz. Ale jeśli masz Jezusa, możesz dzisiaj żyć inaczej. Możesz żyć inaczej, bracie i siostro. Możesz być kimś innym. Pan spogląda z niebios na ludzi, aby zobaczyć, czy jest kto rozumny, który szuka Boga. Ja wiem, że w dniach kryzysu szukamy wszystkiego, czasem tylko nie Boga. Biblia mówi, że głupi to jest taki, który słucha Słowa Bożego i nie wykonuje je. Bo że głupi w sercu swoim. Wiecie, co powiedział głupi w sercu? A Bóg mówi, że głupi to jest ten, co słucha Słowa Bożego i go nie wykonuje. To jest ten sam, co w sercu mówi, że nie ma Boga. To jest to samo. Słuchać Słowa Bożego i nie wykonywać, gdzie Bóg mówi, że to głupota. A o głupcu mówi, że jest głupi dlatego, że jego serce mu mówi, że nie ma Boga. Chociaż on ustami mówi, że bardzo wierzy. To zgromadzenie. Powiem wam coś, co Bóg dał mi dla mojego zboru, ale wierzę, że będzie ważne i dla tego zboru, i dla braci z tego zboru, skądkolwiek jesteście. To zgromadzenie diabeł dawno by rozbił. Zgodnie z diabelskimi planami zboru w Wiśle miało już nie być. To były jego plany. Zboru w Chełmie miało nie być. Co roku mam kilka diabelskich ataków. Takich, że mnie diabeł chce zmieść. Co roku. To mi o złodziejstwo oskarżają, to o kłamstwo. To mi afery podatkowe wmawiają. Czy diabeł jest oskarżycielem? Nasze życie musi być czyste w Chrystusie. Mieliśmy niedawno afery w telewizji polskiej. Zobaczcie, jak oni mówią. Polityk potrafi mówić. 40 minut mówi, nic nie powiedział. Oni go pytają, tak czy nie? Mówią, ukradłeś czy nie ukradłeś? No w związku z tym pytaniem miałbym, wiecie, i zaczyna 40 minut mówić, zamiast powiedzieć, nie, nie ukradłem. Bo ma brudne sumienie. Bóg mówi, żeby nasze tak było tak, a nie, żeby było nie. Według diabelskiego planu to zgromadzenie diabeł dawno zamierzał rozbić tak jak hełm i mieliśmy już nie istnieć. Jest tylko jedno, co sprawia, że jeszcze zbór w Wiśle istnieje i że zbór w Chełmie istnieje. Są pośród nas tacy ludzie, którzy wiedzą, jak i do kogo się modlą i wiedzą, komu uwierzyli. Chwała Jezusowi za płonącą wiarę w ich sercach. Wiecie, to się może komuś wydać twardą mową, ale czy wszyscy z naszego zboru przychodzą na modlitwę? Nie wiem jak z waszego, z mojego nie. Kiedy jest modlitwa o 6 rano, to większość zboru smacznie śpi. Bo ich to nie obchodzi. Zbór istnieje dzięki tym, którzy się modlą. Czy wszyscy oddali swoje serce na służbę Panu? Czy wszyscy wołają o ten zbór? Czy wszyscy wnieśli swoje dziesięciny? Odpowiedź każdy zna sam. O, jak ludzie nie lubią, jak ja mówię o dziesięcinach. O, warczą zaraz na mnie. To po co o tym mówisz? Mówię, bo to jest Słowo Boże. Mówię o modlitwie, bo to jest Słowo Boże. Albo mam udział w zwycięstwie tego zgromadzenia, albo siedzę tu jeszcze i w ogóle żyję tylko dlatego, że się inni o mnie modlą i nie chcą oddać diabłu. Nie chcą pogrążyć w świecką codzienność naszych zborów. Niektóre zbory w Ameryce wyrzuciły ze swoich śpiewników pieśni o krwi, bo mówią zbyt brutalne. Wyrzucają ze śpiewników już teraz pieśni o krzyżu. Tylko śpiewają o tym, żeby się cieszyć teraz. I mówią, że to nie jest radykalne. Wiecie, nie zawsze jest łatwo. Słowo Boże mówi też, że jest i smutek od Pana. Nie zawsze jest łatwo. Bywały dni, że byłem już załamany i wszystko wyglądało, jakby mi diabeł wytoczył ciężkie działa. Wiecie, co to znaczy ciężkie działa? To jest dobry militarny przykład. Póki wróg strzela z małych armatek, to tylko tu skubnie kawałek murku, tam zabije żołnierzyka, tu coś się zapali, ale jak zaczynają strzelać z grubych dział, to jeden pocisk cały dom potrafi znieść. Diabeł strzela z ciężkich dział. Z dzień za dniem tracisz rzeczy, które kochałeś. Tracisz cenne sprawy. Czasami wydaje się, że sobie już nie damy rady. Że już sobie nie poradzimy. Pan patrzy, czy jest kto rozumny, kto by szukał Boga. Czy jest ktoś, kto pamięta, że Pan jest naszą twierdzą, do której sobie diabeł może strzelać ile chce. Że Pan jest naszym schronieniem i chroni się tam sprawiedliwy i jest w nim bezpieczny, mówi Słowo Boże. Boże, mówię, modlę się, Panie Boże, wybacz moje wszystkie bezrozumne dni i wieczory, kiedy nie chowałem się w Tobie, tylko knułem swoje własne odpowiedzi. Słowo Boże mówi, doprowadzam was do czegoś ważnego w Słowie Bożym, bracia i siostry. Wszystko bowiem, co się ujawnia, jest światłem, pisze Paweł w Efezjan 5:14. Dlatego powiedziano, obudź się, który śpisz i powstań z martwych, a zajaśnieje ci, co? Chrystus jest światłem. Oni wzięli światło i poszli na ten obóz w czystu. I zaraz wrócę do tego, jak Bóg ich widzi. I zło jeszcze raz okazało się złem. Jeżeli z powodu kazań w Twoim zborze, jeżeli z powodu Słowa Bożego, jeżeli z powodu tego, że Duch Święty świeci w naszym sercu, Bóg zaczyna świecić i widzimy zło w naszym sercu, to nie narzekajmy. Nie stawajmy przeciw pastorom, nie stawajmy przeciw kaznodziejom świętego światła Słowa Bożego, ale w świetle tego Słowa zmieńmy nasze serca, bo Pan jest blisko, wkrótce głos trąby i będzie wielki płacz w całej Wiśle. O Panie, wiecie, oni byli tymi, których Bóg zauważył pośród tłumu i wybrał, tych 300. Ciągle diabeł ma problem z tymi przysłowiowymi 300. Ciągle walczy, a Bóg ciągle ma tych 300, którzy wiedzą, jak się modlić i wiedzą, jak prowadzić Kościół. Na co patrzysz, kiedy mówisz Kościół? Teraz posłuchajcie uważnie. Kiedy świat patrzy na Kościół, widzi 32 tysiące ludzi stojących za Gedeonem. Widzi każdego, kto mówi, że się modli. Każdego, kto mówi, że wierzy w Pana Boga. A potem Bóg mówi do Gedeona, czyli Bóg mówi do świętych, oddziel teraz, oddziel i podziel lud, bo jest was za dużo. I zostaje 10 tysięcy. I wtedy Boży lud mówi, Panie, to jest to, co my widzimy jako Kościół. I Gedeon został z 10 tysiącami ludzi i mówi, Panie, to jest ten prawdziwy Boży lud. A Bóg mówi, Gedeonie, chodź. Chodź nad brzeg rzeki, a teraz ja Cię pouczę, czym jest Kościół, jak ja widzę Kościół. Bracia i siostry, czy nie mamy bojaźni Bożej w sercu, kiedy czytamy te słowa? Z 10 tysięcy 9700 poszło do domu. Na brzegu zostało 300 ludzi, a Bóg mówi do Gedeona, to jest to, co ja widzę. Bóg mówi dziś do Ciebie, to jest, synu, córko, to, co ja widzę jako Kościół. Tak ja widzę wasz Kościół tutaj w Wiśle, gdziekolwiek jesteście. Tych 300, którzy są gotowi ze mną, na wszystko gotowi z Bogiem. Ja wiem, że ocaleją z tego, co nadchodzi i wygramy. Ale nasza siła nie jest w tym, że jesteśmy duzi, że mamy jakieś umowy, że naprzyczepiamy sobie, nie wiem, koloratek, że zaczniemy w habitach chodzić, że się zwiążemy z wszystkimi kościołami na świecie. To jest duchowa prostytucja wtedy. Nasza siła jest w tym, że Bóg powiedział, Ty jesteś mój wybrany, Ty jesteś moje dziecię i będę Cię strzegł i prowadził. Chwała Jezusowi. To jest nasza siła. Wiecie, ocalejemy z tego, co nadchodzi, ale jako resztka, a nie jako pewni siebie. To nie kwestia tego, co ogłaszamy. To nie kwestia tego, czym żyjemy. To jest kwestia tego, co Bóg widzi. Gedeon dokonał przeglądu i wielu ludzi odpadło. I byłbyś zdziwiony, gdyby mu ktoś powiedział, że pomylił się o 9700. Popatrzcie, Noe. Noe głosił Słowo Boże 120 lat. 8 duszwarce. Gedeon był pewny, że ma 10 tysięcy sprawdzonych mężów, których wybrał i którzy zgodnie z jego poznaniem po jego mowie nadawali się. A Bóg mówi, jest was za dużo dalej. I chcę wam powiedzieć, dzisiaj Duch Święty kieruje słowo do Kościoła. Przynajmniej do naszego zboru. Jest was za dużo. Wiecie, kiedy to powiedziałem, to niektórzy zborownicy, jak to za dużo? Pastorze, co ty mówisz? Nas tylko taka garstka, jak nas za dużo? Bóg dziś pokazuje Kościołowi, jest was za dużo do brania, za mało do dawania. Za dużo oczekuję, za mało coś chcę dać. Ciągle ci sami dają, ciągle ci sami błogosławią, inni ciągle biorą. Ja często ludziom powtarzam, bo ludzie u nas nie lubią, słyszę to dziesięcinie, wiecie, alergia w Polsce jest na dziesięcinę. Że siedzą na ławkach, za które nie chcą płacić. Czytają przy świetle, za które nie chcą płacić. Krytykują pastora, któremu grosza nie dali, żeby mu pomóc, bo kradną Bogu ofiary i dziesięciny. I nienawidzą mnie za to przesłanie, a tym mocniej to zwiastujesz, chyba w każdym kazaniu teraz. Bo widzę, wiecie, jak diabeł ryczy, to znaczy, że go boli. Chwała Bogu. Dobrze mi jeden brat dzisiaj powiedział. Mówi, wiesz, mówi, ja nie mam tobie za złe, że czasami mówisz mocno. Dobrze, że mówisz mocno, mówi. Ostatnio, to był jeden pastor, on mi dziś powiedział, wiesz co, przyszli ostatnio ludzie skarżyć na ciebie, że za mocno powiedziałeś. Ja im powiedziałem jedną rzecz. Mnie to nie bolało, bo w tych sprawach moje życie z Bogiem jest w porządku. Amen. Wiecie, to jest takie jasne. I dlatego, że ludzie zaczynają krytykować takie słowo, ja widzę, że nie jest w porządku. Jakby było w porządku, nic by nie mieli. Powiedzieliby, no tak jest, no tak Biblia mówi. Czy jak bardzo można się pomylić? Gedeon pomylił się o 9700. Jeszcze raz wam mówię, zobaczcie, świat widział całe 32 tysiące jako Kościół. Dzisiaj świat każdego, kto troszeczkę do Kościoła pochodzi, kto się zbierze gdzieś na jakimś zgromadzeniu, gdzie mówią o Bogu, nazywa Kościół. My wierzący mamy większe poznanie, tak jak Gedeon. I z tej całej grupy wielkiej ludzi wybieramy tylko garstkę. Ale Bóg pokazał coś wielkiego dla Kościoła. Bóg powiedział Gedeonie, sprowadź naród nad rzekę, a ja ci pokażę, jak ja widzę Kościół. Co ja widzę, kiedy patrzę na Boży lud? Ilu z nich ja wybiorę? Wiecie, oni byli na tym świecie, ale nie byli jego wybrańcami. Nie byli jego pupilkami. Oni byli nie z tego świata, choć byli na nim. Dzisiaj diabeł atakuje kłamstwem, że możesz żyć jak chcesz i tak pójdziesz do nieba. Dlatego ludzie wierzą dziś w tyle fałszywych rzeczy, ale prorok ogłasza, będę przeszukiwał Jeruzalem z pochodnią w moim ręku, mówi Pan. I tym słowem Bóg mówi dla nas, lepiej dla was, żeby w każdym zakamarku waszego życia, gdzie będzie świecić światło, były już ślady Jezusa Chrystusa. Prawdziwie Jezus jest sprawcą i dokończycielem naszej wiary. Amen? Alleluja. Prawdziwie Nim jest. Prawdziwie Nim jest. Gdzie nasze zwycięstwo możliwe jest tylko ze światłem Ewangelii, wprowadzeniu Duchem Świętym jako Boża resztka. W tamtych dniach Gedeon nie miał Ducha Świętego tak, jak on jest w dniu Pięćdziesiątnicy dany. Nie było tak w ten sposób Ducha Świętego działającego jak dziś. W dniu Pięćdziesiątnicy dopiero taki wspaniały czas, przywilej łaski przez śmierć na Golgocie Jezusową Bóg nam dał. Gedeon wiele z tego nie miał, ale położył runo i to świadczyło o tym, że naprawdę chciał wiedzieć. Panie, jeśli Ty chcesz, to chcę iść. Jak Ty nie chcesz, chcę zostać w domu. I dzisiaj też są tacy Boży szaleńcy z miłości do Boga. Mówią, Panie, cokolwiek Ty chcesz, tylko pokaż, że Ty chcesz. Jeśli Bóg prowadzi, to chcę wiedzieć. A jeśli Bóg nie prowadzi, lepiej zostanę w domu. Bo jeśli pójdę sam, będzie zamieszanie. I wiecie, ja nie wiem, jak wy rozumiecie tą sprawę z runem tutaj. Ja nie wiem, ja się modliłem, mogę się mylić. Nie jestem doskonałym człowiekiem i może czegoś nie rozumiem. Ale kiedy czytałem to słowo i modliłem się, wierzę, że to runo jest przesłaniem dla Kościoła dzisiejszych dni. Bóg przez to runo pokazuje, że przez nasze trwanie w modlitwie, przez nasze oczekiwanie Jego woli, Kościół będzie znakiem na tym świecie. Jeśli cały świat będzie mokry, Kościół będzie suchy. Jeśli cały świat będzie suchy, Kościół będzie mokry. Jeśli cały świat w grzechu, Kościół będzie święty. Cały świat w odstępstwie, ale wy będziecie się zawsze wyróżniać. Zawsze moja różnica będzie na Kościele. Amen. Zawsze Kościół będzie inny. Zawsze będzie Chrystusowy. Co by diabeł nie robił na tym świecie, Kościół będzie inny. Będzie leżał, będzie jak skała potknięcia. Będzie na tym świecie leżał i wyróżniał się. I takim ma być Kościół Pana Jezusa. Amen, bracia i siostry. Jest tak, zgadzacie się, czy herezję mówię? No, 5 ludzi się zgadza. Jaki jestem szczęśliwy. Kościół ma być inny. Jeśli Kościół nie będzie inny, to nie jest Kościołem. Musi być inny niż ten system, niż ten świat. To jest to znaczenie runa, wierzę, dla Kościoła. Bóg mówi, dla ciebie znakiem jest to, zobacz. Nigdzie tego nie ma, co w Kościele. Nigdzie Kościół, nic innego się tak nie wyróżnia. Nie ma drugiego takiego ciała, które by było takie jak oblubienica. Ona jest jedna, jedyna. To były złe czasy z czasów Gedeona. Wiele można było stracić. Wiele ludzi mogło zginąć. Nie były to proste dni. I Gedeon musiał wiedzieć, tak jak wy musicie wiedzieć, w co wierzycie. Idą dni, że być może ryzykujemy życiem naszych dzieci. Na piaskach Koloseum wsiąkała krew, bo ludzie wierzyli w to. W gułagach Rosji wsiąkała w ziemię krew, bo ludzie w to wierzyli. I nie wiemy, dokąd pójdziemy my i nasze dzieci. Przez jaką drogę przyjdzie nam jeszcze iść? I musimy wiedzieć, jak bardzo musimy być inni. Musi to runo leżeć, runo Ducha Świętego. Duch Święty pokazuje, że jesteśmy innym ludem. Ludem nabytym. Ludem, który się nazywa królewskim kapłaństwem. Ludem powołanym do głoszenia cnot Chrystusa. Oni nie wiedzieli, ilu ich jest. I nie wiedzieli, ilu ma diabeł. Oni wiedzieli, przepraszam, ilu ich jest, ale nie wiedzieli, ilu jest tych od diabła. Wiedzieli jedno, jest nas 300 i większy jest ten, który nas prowadzi, niż ten, który jest w świecie. Słowo Boże mówi, jeden może zmusić do ucieczki 1000, 2 10 000. Jeśli tym sposobem matematycznym liczyć, że 1 000, a 2 już 10 000, to 300 może zmusić do ucieczki znacznie więcej niż było Midianitów. To był modlący się zbór. Niech ich będzie 10, ale dopóki Pan jest z nimi, dopóki świeci się to światło. Wiecie, patrzę na ich ręce, patrzę na ich ekwipunek. Mieli puste gliniane naczynie, w którym było ukryte światło i mieli trąbę. I to jest dokładnie to, co dzisiaj Kościół ma. Mamy puste gliniane naczynia, które muszą zostać rozbite, żeby mogło świecić światło Chrystusa. Kiedy puste gliniane naczynie zostaje rozbite i zaczyna świecić światło Chrystusa, Biblia nazywa to słowami: ukrzyżowany jestem z Chrystusem. Żyje już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. I wtedy z trąbą przy swoich ustach żołnierz czasów ostatecznych, żołnierz resztki naszych dni trąbi: opamiętajcie się, a zajaśnieje wam Chrystus. Trąb, grzmi i napominaj. Czas dobry i niedobry, jaki by nie był, pisał Paweł. Prorok mówił, że trąbi na tej trąbie i ostrzega naród. Taki ma być Kościół. Kościół ma świecić i ma trąbić. Masz świecić i masz trąbić, abyś mógł świecić i abyś mógł trąbić. Gliniane naczynie musi zostać rozbite. Musi zostać skruszone nasze ja. Jaka radość widzieć wtedy lud Boży zebrany przed Panem i wypróbowany w wielu bojach. Wiecie, nie żyjemy w łatwych czasach. Mamy dzieci, mamy domy, a szatan wyrusza. Czy ja się modlę ostatnio i Pan mi niezwykłe rzeczy pokazuje względem mojego życia, względem mojej służby. Jedno z nich, którą mi pokazał ostatnio i mocno na mym sercu położył, jest to, że Kościół musi być domem. Kościół musi być domem, bo są w nim schowane nasze małe dzieciątka. Są w nim nasi starcy i staruszkowie. Są w nim ludzie słabi i ludzie silni. I Bóg nam pokazał, nam, braciom i ludowi modlitwy. Kościół ma być domem. Musicie zachować bezpieczeństwo waszych dzieci. Wiecie, łatwo jest zrobić radykalną konferencję i nadać ludziom nie wiadomo od czego i potem oni sobie pójdą do domu. Ale trudno jest prowadzić Kościół, który w dniach dobrych i złych ma być domem, który ma być światłem, który ma być trąbą, która będzie trąbić, który ma chronić w swoich murach sprawiedliwości jego malutkie dzieci, które dopiero się nawrócą. To nie takie łatwe, wiecie o tym. To nie jest łatwa służba. To nie takie proste, jak mi się wydawało kiedyś. Bóg mi pokazuje, masz lud, a ten lud musi przetrwać. Beze mnie nic uczynić nie możesz. Nie żyjemy w łatwych czasach, bracia i siostry. W Biblii często widzimy konfrontację Bożą z tym świeckim systemem. I religia ciągle coś udaje. Raz religię wschodu, innym razem Babilonu. Może być czym tylko chce i robi sobie co chce. A wyzwanie tego systemu jest zawsze to samo. Takie samo jak w czasach Eliasza. Jeśli wasz Bóg jest prawdziwy, to niech Bóg Eliasza okaże się Bogiem. Niech Bóg Dawida okaże się Bogiem. Niech Bóg Daniela okaże się Bogiem. Ten Bóg trzech izraelskich młodzieńców okazał się Bogiem. Bóg okazywał się Bogiem, gdy stawaliśmy w tej wierze. Wyzwanie od szatana zawsze to samo. W wypadku Gedeona Bóg okazał się Bogiem Wszechmogącym. I zacząłem się kiedyś zastanawiać, czy kiedy nie dożyję może pochwycenia, nie wiem. Kiedy skończy się i moje życie, albo twoje, czy ludzie powiedzą, że twój Bóg to był Bóg Wszechmogący? Czy ludzie powiedzą, że mój Bóg był realny?
Wiecie, wszelka pycha, która rzuca wyzwanie Bogu, będzie konfrontowana. Bóg jako stwórca ma tą przewagę, że wie, gdzie my mamy taki zawór bezpieczeństwa i w swojej łasce często pozwala ludziom dojść do kresu możliwości, tak żeby cała pycha z nich uleciała, tak żeby ich skruszyć, złamać i kiedy już leżą tacy puści, jak taka dętka ze spuszczonym powietrzem, rozbiegają się znów słowa Jezusa: beze mnie nic uczynić nie możesz. Teraz ja cię podniosę i teraz ci pokażę, co możesz ze mną. Panie, Boże Izraela, modlił się Ezdrasz, Ty jesteś sprawiedliwy, że chociaż resztka z nas ocalała, jak to jest dzisiaj, oto stoimy przed Twoim obliczem, splamieni winą, choć nie godzi się nam z tego powodu stać przed Twoim obliczem. I rozpoczęło się jedno z największych przebudzeń narodu. Panie, niczym żeśmy nie zasłużyli, bez Ciebie nic nie możemy. Ale módlcie się dzisiaj, żeby Bóg nam pokazał, co jest prawdziwie Kościołem. Tłumy mogą się dziś zbierać. Ja zawsze głoszę, kiedy ostatnio mówię o przebudzeniu, że ja mówię, widzę, że w Polsce wielu ludzi modli się o przebudzenie, ale wielu ludzi sprawy sobie nie zdaje nawet, o co się modlą. I częstokroć powtarzałem z kazalnicy i wiem, że będziemy to oglądać. Kiedy przyjdzie takie przebudzenie na ten kraj, jeśli Bóg je da, jak było w Dziejach Apostolskich, to daremnie łudzą się ci, którzy myślą, że rozpocznie się tańcem i skakaniem z flagami i z balonikami. Wielu diakonów, pastorów, sióstr i braci trupem wyniosą i będą układać przed kaplicami, bo taka będzie obecność Ducha Świętego. Żyjemy i jesteśmy tym samym Kościołem, którego członkami byli Ananiasz i Safira. Zawsze chcemy pamiętać, że nasz Bóg to jest ten sam Bóg, którego miał Paweł, Piotr, Barnaba, Szczepan, ale zapominamy, że tym samym Kościele był Ananiasz i Safira. Gdy przyjdzie przebudzenie, wielki wylanie Ducha Świętego na Kościół w Polsce, jeśli Bóg to da, a wierzę, że da, bo widzę znaki tego, że nadchodzi. Wielu wyniosą na noszach i nie będzie wiadomo, gdzie ich dawać. I rozpocznie się prześladowanie Kościoła też. Wiecie, po czym poznaję, że przyjdzie przebudzenie? Niektórzy mówią, że to widać po tym, że będzie coraz lepiej. Nie, będzie coraz gorzej. Kiedy tam w Szkocji wyparowała już cała nadzieja, kiedy już nikt w nic nie wierzył, kiedy bary pękały w szwach od pijaków, a więzienia pękały w szwach od bandytów, kiedy przeciętny Walijczyk klnął dwa razy więcej niż powiedział, to tak jak Polacy, kiedy ulice były pełne złodziei i przestępców, kiedy już Kościół opuścił ręce, mała garstka ludzi nie opuściła rąk. Edward wyszedł i rozpoczął głoszenie do 17 ludzi. I Duch Święty zaczął płonąć. Parę przecznic dalej grzesznicy wybiegali na ulicę i padali i trzęśli się ze strachu. Duch Święty rozpoczął swoje działanie. Więzienia zaczęły pustoszeć. Bary zaczęły pustoszeć. Po 3 miesiącach od przebudzenia nie była już potrzebna policja w mieście. Przyszło, kiedy już wszyscy we wszystko zwątpili. Nie dlatego, że mieli dobrą orkiestrę, nie dlatego, że przyjechał z Ameryki lider uwielbiania, który wiedział, jak to zagrać, ale dlatego, że Duch Święty zstąpił. Wierzę, że żyjemy w niezwykłych dniach dla Kościoła. Ludzi jest wielu, ale brakuje pracowników. Słowo Boże, Nowy Testament mówi dokładnie to samo, co Bóg powiedział do Gedeona. Jest was za dużo. Brakuje pracowników na tej niwie. Bóg mówił, mało jest tych, którzy szukają tego, co Chrystusowe. Wszyscy szukają tego, co swoje, mówi Paweł do Tymoteusza, a nie tego, co Chrystusowe. Chrześcijaństwo chełpi się dziś wielkością i bogactwem. W tym samym czasie tysiące ludzi nie wie, że ich sąsiad może mieć coś wspólnego z Bogiem. Polacy nienawidzą Ewangelii. Kiedy nasi bracia w hełmie głosili na ulicy, to ci sami ludzie, co sprzedają nielegalnie papierosy i alkohol, rzucali w nich jajkami i pomidorami. Świadkiem jest Robert, który tutaj jest, brał udział w tej ewangelizacji. Mój zastępca z naszego zboru musiał ścierać ze swojej kurtki jajka. Polacy nienawidzą Ewangelii. Ja wam powiem, ja wierzę, że my jeszcze nie mamy prześladowań tylko dlatego, że nie zaczęliście mówić prawdy o sobie sąsiadom.
Jak powiecie naprawdę, kim jesteście, zobaczycie. My już to widzimy. Już mamy pierwsze znaki tego. Jestem przekonany, kończąc dzisiejsze słowo, Bóg wybiera sobie 300 ludzi. Tych, którzy będą pić, a ich oczy będą wzniesione w górę. Będą pić wody, po której nie ma już pragnienia, a ich oczy będą wzniesione tylko i nadzieja tylko w Panu. Bóg ich sobie wybierze. Kiedy świat się będzie chełpił, że Kościół ma tysiące ludzi, Bóg powie do dzisiejszych Gedeonów, teraz ja wam pokażę, co ja widzę, kiedy ja mówię Kościół. Wiecie, czy nie lepiej jest się modlić o to, żeby być tą częścią? Powiem jedno i mówię to do wielu ludzi w dzisiejszych dniach. Jeżeli nie chcesz być częścią świętego Kościoła, który się uświęca, który szuka Bożego oblicza, który chce wziąć udział w pochwyceniu. Jeżeli nie chcesz przyłączyć do rzeszy tych braci i sióstr, którzy przemierzają kilometry albo wymodlają godziny, żeby przyszły te wielkie dni chwały Bożej, to lepiej zejdź Bogu z drogi, bo stoisz właśnie na drodze. Tego, co jest niepojęcie wielkie i święte. Ktoś powie, bracie, jesteś młody i wydaje ci się, że wszyscy mogą jeździć. Nie. Mam wielu staruszków, przyjaciół. Ludzi, którzy mogli być nawet nie moimi rodzicami, a dziadkami. Ale powiem wam, nic nie ma dla mnie piękniejszego, niż odwiedzać miasto na drugim końcu Polski i usłyszeć od siostrzyczki, która mogłaby być moją babcią, synku, modlę się o ciebie. Stój i głoś. Ona ma ten sam udział w tych kilometrach, które ja przemierzam, który ja mam. Nie ma nic piękniejszego niż starsi bracia, którzy przychodzą, biorą mnie za rękę, mówią, synu, jak ci coś trzeba, to znasz mój telefon. Modlę się o ciebie. Coś wam powiem, już by mnie nie było. Zjadłaby mnie głupota, pycha albo diabeł. Gdyby nie niektórzy ze starych braci i sióstr, którzy twardo wyklęczeli moje życie. I zamierzam stać i głosić. I wierzę w chwałę Kościoła w tym kraju. I jeśli w to nie wierzysz, to mogę ci tylko współczuć. Ale wiem, że dzisiaj tu jest z was mało tych, co nie wierzą. Bo na takie nabożeństwa w tygodniu nie przychodzą ludzie, którzy w to nie wierzą. Przyszłeś tu, bo masz w sercu pragnienie. Przecież to tak dłużej nie może być, jak jest na ulicy. Widzicie, co się z naszym krajem dzieje? Widzicie, co się dzieje z Polską? Czy my nie widzimy, co się dzieje z tym krajem? Coś wam powiem. Planuję, jak tylko mogę i modlę się, żeby głosić Ewangelię, żeby Bóg rzucił ogień na ten kraj. A diabeł robi wszystko, żeby mi w tym przeszkodzić. Ale ja wiem, że może tak długo przeszkadzać, jak długo Bóg mu tylko pozwoli. Przeszkody będą w naszym życiu dlatego, że Bóg widzi w naszym życiu pychę, widzi naszą nędzę i chce nam pokazać, że sami nic nie możemy. Niech Pan was błogosławi was. Kochani bracia i siostry, chcę wam powiedzieć, Pan sprowadzi lud nad rzekę i wybierze to, co jest Jego Kościołem. O, chwała Jezusowi. Trwajcie tak przed Panem. Postańmy do modlitwy. Amen. Halleluja. 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 Panie, dzisiaj Tobie wyznaję, że Panie, pragnę, abyś uświęcał i oczyszczał moje życie. Abyś, Panie, pozbawiał moje życie świeckich złudzeń. Abyś pozbawiał moje życie wszelkiej, Panie, młodzieńczej fantazji. Ale abym żył Twoją wizją, Panie. Proszę Cię, Panie, aby wszystko, co robię, czy dla pracy, czy dla przyjemności, czy gdy odpoczywam, czy gdy pracuję, aby się Tobie podobało, Panie. Aby nasze oczy, nasze uszy, nasz język, nasze myśli potrafiły wybierać to, co Twoje. Modlę się do Ciebie, Panie, abyś sobie powołał świętą resztkę, która będzie stać, która będzie świecić pochodnią diabłu po oczach, która będzie świecić i trąbić. Ucz mnie, Panie, skruszyć to gliniane naczynie. Ucz mnie położyć siebie dla Ciebie, Panie, mój Zbawco. Proszę Cię o wszystkich z nas tu zebranych. Widzisz, Panie, wiele wad i słabości w naszym życiu. Widzisz, że czasem siły nam brak. I proszę Cię, posil dzisiaj, Panie. Podnieś i prowadź Twój lud. Dziękuję Ci, że dałeś mi żyć w takich dniach, jakie teraz są. Dziękuję Ci za tą przywilej oglądania czasów, gdy Chrystus nadchodzi w chwale. Wywyższam Ciebie, Panie, i dziękuję Ci też za ten zbór. Proszę Cię o braci i pastora tego zboru, o każdego członka tego zboru, każdego starca i dziecię tego zboru, abyś tutaj świecił światłem, które będzie razić szatana, aby byli przeszkodą światu, aby świat nie wiedział, co z nimi zrobić, aby Kościół się radował i Pan. Wywyższamy, Panie, Twoje imię. Wiemy, że Ty Twojej chwały nie oddasz bałwanom. Twojej czci nie oddasz nikomu. Dzisiaj Ci chcę oddawać całym mym sercem. Tobie tylko cześć i chwała. Proszę Cię, Panie, abyś powiał w tym ludzie wolnością Twoją. Abyś uwolił ten lud do modlitwy, do chwały, do dawania Tobie. Abyśmy, Panie, mieli czyste myśli, święte z serca. A gdy zabrzmi głos trąby i staną Ci coś, my ich z płaczem do grobu wkładali. I gdy my będziemy wzięci, chcę, Panie, radować się Tobą tak jak teraz. Wywyższam imię Jezusa i oddaję Ci chwałę i cześć. Prowadź nas, Panie. Prowadź.